Szybkością wiatru czas przemija, tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat i przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat. Tak w wieczność mknie dzień tego świata, nie pozostanie nawet cień i życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień i życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień. A nasze głośne wychwalanie, te huczne dzieła ludzkich rąk, też runą w przepaść bezpowrotnie. Jak kamień w morzu spada w głąb, też runą w przepaść bezpowrotnie. Jak kamień w morzu spada w głąb.
Szybkością wiatru czas przemija. Szybko przebiega czas naszego życia i warto zastanawiać się nad czasem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj głębiej zastanowili się, jak wykorzystać czas naszej pielgrzymki. Tematem mojej usługi będzie właśnie wykorzystanie czasu. Apostoł Paweł pisze na ten temat w liście swoim, 5 rozdziale, 15 wierszu w liście do Efezjan. Takie słowa. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Wykorzystując czas. Pragnę, abyśmy rozważyli ten temat, wykorzystywanie czasu, na przykładzie życia proroka Samuela. W jego życiu, tak myślę, można wydzielić 3 okresy. Pierwszy okres to czas na wzrastanie. Czas na wzrastanie. Po narodzeniu się Samuela, którego ojcem był Elkana, pobożny Żyd z pokolenia Efraima, wraz z swoją żoną, a matką Samuela, Anną, przyprowadzili chłopca do świątyni. Pragnęli, aby on służył przy ówczesnym kapłanie izraelskim Heli. Anna powiedziała wówczas oddając swojego syna na służbę, oddając, czytamy w pierwszej Samuelowej, pierwszy rozdział, 26 wiersz, słowa Anny. Wybacz, mój Panie, jako żyje dusza moja, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam. A Pan spełnił moją prośbę, jaką do Niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. I czytamy dalej w pierwszym rozdziale, przepraszam, w pierwszej księdze Samuelowej, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. A pachole Samuel służyło Panu przed Elim. Niektóre źródła historyczne podają informację, że Samuel, gdy został oddany na służbę do świątyni, miał 4 lata. I został oddany na tą służbę. Pomimo, że znalazł się on w służbie w świątyni, jednak chłopiec, znajdując się w świątyni, można byłoby powiedzieć, w takim środowisku, które wydawałoby się, że będzie przystępne, będzie korzystne dla tego chłopca, znalazł się jednak w niekorzystnym środowisku. Oddany na służbę od dzieciństwa miał styczność z niegodziwością, niewłaściwym postępowaniem synów kapłana Heliego, którzy wówczas pełnili służbę przy starszym już ich ojcu. Drugi rozdział Księgi Samuela, 12 wiersz, opisuje postępowanie tych właśnie synów kapłana Heliego. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. I w cytowanym przeze mnie rozdziale opisane są nikczemności tych synów Heliego, pomimo że byli kapłanami, jednak życie prowadzili wyjątkowe złe przed Bogiem i przed ludźmi. Pan upominał, Wszechmogący Bóg upominał przez proroka ojca ich Heliego w sprawie tej sytuacji, jednak Heli łagodnie traktował swoich synów. I jego nagany nie były skuteczne. Także synowie nie reagowali na jego napomnienia. Heli jednak nie zastosował stanowczych, dyscyplinarnych środków. Ciekawe, że opis postępowania, szczegółowy opis postępowania synów Heliego, trzykrotnie jest przerywany w Biblii stwierdzeniami, które przeciwstawiają ich zachowanie prawemu postępowaniu chłopca Samuela. Chłopca. I to jest napisane na przykład w rozdziale 2 tej pierwszej Księgi Samuelowej, w wierszu 26. A pachole Samuel stale wzrastało. Było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. A więc środowisko złe. Nieprzykładne. A chłopiec rosnąc, wzrastając, jest miły Panu i ludziom. W takim środowisku, w takich niesprzyjających okolicznościach, młody Samuel poświęca czas na wzrastanie w uczciwym i przykładnym postępowaniu. Chwała Panu. Wzrasta duchowo mimo złych wzorców. Jest miłym Panu i ludziom. Ludzie to zauważyli, że to jest inny chłopiec, jak synowie Heliego. Dostrzegali postępowanie Samuela. Samuel nie zwraca na złe wzorce, nie zwraca uwagi na złe wzorce synów Heliego, ale idzie drogą, którą mu wyznaczył Pan. Chłopiec idzie drogą, którą wyznaczył mu Pan. My jako naśladowcy Pana znajdziemy się w różnych sytuacjach. Nieraz może postępując tak, jak mówi Słowo Boże, będziemy wyśmiani, innym razem odrzuceni, innym razem osamotnieni. Bywa, że złe środowisko stara się wciągnąć nawet wierzących ludzi w swoje niewłaściwe zachowanie. Dlatego też nas Słowo Boże ostrzega, szczególnie nas w ostatecznych czasach. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w drugim rozdziale od pierwszego do drugiego wiersza powiada: pośród ludu, a więc Bożego, izraelskiego, zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzić zgubne herezje, a nawet wyprą się swego władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw. I niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Tak pisze apostoł Piotr. Zdarzył się taki przypadek, że pewien chłopiec, to jest z aktualnego życia, pewien chłopiec przeniósł się z swojej szkoły do innej szkoły ze względu na przeprowadzkę rodziców i poszedł do tej szkoły, a był przyzwyczajony w poprzedniej szkole uczyć się pilnie i postępować właściwie, grzecznie, jak to powszechnie powiadamy. Ale akurat, kiedy znalazł się w nowej szkole, nie zdawał sobie z tego sprawy, że w tej klasie, w której się znalazł, akurat zawiązała się negatywnie solidarna grupa, która postanowiła, że kto się będzie wyróżniał czymś dobrym, to się z nim rozprawią. I tak więc po otrzymaniu kilku pozytywnych ocen został pobity i powiedzieli, jeżeli będziesz jeszcze raz się wyróżniał, no to my się z tobą rozprawimy. Takie są środowiska i mówię autentyczny fakt. Ale Samuel szedł drogą pańską. Być może, że byli tacy, którzy negatywnie go oceniali, choć Biblia mówi, że był miłym dla Boga i ludzi. Ale w naszym środowisku zdarzają się różne solidarności. Istotnym jest dla nas, abyśmy nie bali się tych, którzy odstępują od drogi Bożej. I nie naśladowali takich ludzi, ale śmiało wzrastali, podążając za Panem drogą, którą nam nasz Pan wytyczył. Pamiętamy, jak nasz Pan został niegodziwie potraktowany, gdy mówił prawdę przed Najwyższą Radą Żydowską. Pamiętacie, że został za prawdę, którą wyrażał, został uderzany w twarz. Ale Pan Jezus mówił dalej i postępował dalej uczciwie i prawo. Nasz Pan Jezus wzrastał także i w tym środowisku, w otoczeniu, które było negatywnie do Niego nastawione. Pamiętacie, gdy znalazł się w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, w mieście, w którym żyli Jego bracia, rodzina, napisane jest w Słowie Bożym, że bracia Jego nie wierzyli w Jego posłannictwo. A także ci z Nazaretu, znajomi różni, byli tak zaniepokojeni tym, co czyni nasz Pan, że wyprowadzili Go nad przepaść i chcieli Go zrzucić z przepaści. Takie było środowisko. Ale Pan Jezus dalej działał. Nie patrzył na tych, którzy negatywnie są do Niego nastawieni. Działał i wykonywał wolę ojcowską. Służba Jego rozwijała się i tysiące ludzi Go otaczało, chociaż zawsze byli też przeciwnicy, krytycy, ale służba Jego się rozwijała. Pan nas także uprzedził, że my w naszym życiu, gdy będziemy Go naśladowali, będziemy niejednokrotnie prześladowani, odrzuceni za służbę Jego. Powiada jednak Słowo Boże, czytamy w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 11 wiersz. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Spotkaliście się z takim czymś? Radujcie się w tej sytuacji. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest na ziemi, w niebie. W niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Złe postępowanie otaczającego nas środowiska nie powinno nas zniechęcać. Zniechęcać do naśladowania naszego Pana. Jeśli przezwyciężymy wszelkie zniechęcenie, ten czas naszej pielgrzymki będziemy wykorzystywali przykładnie i zgodnie z wolą Pańską. Amen. A więc nie lękać się, nie bać się, ale wykorzystywać właściwy czas i wzrastać tak, jak wzrastał Samuel. I to był pierwszy okres w życiu Samuela. Samuel wzrastał w złym, popsutym środowisku. Wzrastał w Panu. Młodego Samuela Pan zaczął także używać. Używać dlatego, że widział jego serce i jego postępowanie. W zapisach znowu historyków niektórych izraelskich czytamy, że jako 12-letni chłopiec, gdy miał 12 lat, Samuel w nocy usłyszał Boży głos. Pan mu wyraźnie wskazał, że wszystko ma swój czas. Przyjdzie czas, gdy synowie Heliego zostaną ukarani i zginą. Tak więc nie warto tracić czasu. Nie warto tracić czasu na niegodne postępowanie. I na polecenie Heliego, powiedziałbym, że został przymuszony, krępował się bowiem szczerze o tym powiedzieć Heliemu, staruszkowi, Samuel, o tym, co czeka jego synów, ale na jego polecenie wyraźne przekazał mu swoją wizję. I wizja ta spełniła się. Synowie Heliego giną w walce z wrogami Izraela. Przy sposobności przejęta zostaje przez Filistynów Arka Przymierza Izraelitów. Na wieść o tych wydarzeniach umiera także starszy już wiekiem kapłan Heli. I Samuel jako młody człowiek staje się przywódcą Izraela. Jak prowadzi swoją działalność? Czas na działalność Samuela. Swój czas rozpoczyna od przeprowadzania reform w Izraelu. Wzywa naród do pamiętania i uwolnienia od bałwochwalstwa. Czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 7:3. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i innych bożków. I usunęli, posłuchali Samuela. Izraelici wyznali swoje grzechy, odstąpili od nich. Szatan jednak nie łatwo odpuszcza, nie traci czasu. Pobudza Filistynów do tego, aby walczyli z Izraelitami. I w tej sytuacji Izraelici już zmienieni duchowo szukają przede wszystkim oblicza Bożego. I czytamy w tej samej księdze 1 Samuelowej, 7:8. I rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tą ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Berkar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mizpa i Jeszana i nazwał go Eben Haazer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Gdy jesteśmy na drodze Pańskiej, gdy modlimy się i ufamy Panu, Pan pomaga nam w naszym życiu i w naszych trudnościach. Przeprowadza nas. Chwała Panu za to. I jak widzimy, w czasie ataku Filistyńczyków Samuel poświęcił się modlitwie. Akurat w tym przykładzie nie jest napisane, że wziął miecz w swoją rękę i poszedł jako wódz walczyć, ale zaczął walczyć w modlitwie i wołaniu do Pana. Wzywa Pana. Wykorzystuje więc czas, aby być tym duchowym zapleczem, powiedziałbym, dla Izraelitów. I w tym czasie Izraelici już nawróceni wykorzystują sposobność, ale są świadomi, że za nimi, że mają wsparcie samego Pana. Nasze życie jest ciągłą walką. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan 6 rozdział, 12 wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Dobrze, gdy w tej walce jesteśmy uzbrojeni. Ale dobrze, gdy mamy także w tej walce z siłami ciemności odpowiednie zaplecze. Niekiedy słyszymy prośby naszych braci, sióstr, prośby o modlitwy, że znaleźli się w takiej czy innej sytuacji trudnej dla nich. Jak to jest ważne, aby stać się dla nich zapleczem i modlić się za nich i prosić. Widzimy więc, że kiedy Samuel poświęca czas swój na modlitwę, wojownicy izraelscy odnoszą zwycięstwo. Mają to zaplecze, duchowe zaplecze. I my możemy stać się dla innych tym duchowym zapleczem. Całe życie Samuela jest przykładem jego nieustannych modlitw za naród. Wkrótce Izraelici odzyskują tereny, które zostały zagarnięte przez Filistynów i bojując za nimi, bojując za swoim narodem, Izraelici mogą odczuwać, że Bóg jest z nimi. Słowo Boże, mówiące o naszych duchowych walkach, kończy się wezwaniem, jest Efezjan 6, rozdział 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie. Zanoście o każdym czasie. Dzień i w nocy, gdziekolwiek jesteśmy. Zanoście modły w duchu i tak czuwając z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Gdy byłem dzieckiem, a potem już młodym, miałem okazję obserwować moją nauczycielkę ze szkółki niedzielnej. Mieszkaliśmy razem i w jednym mieszkaniu, także mieliśmy okazję wzajemnie się obserwować. I wielokrotnie słyszałem jej modlitwy. Chodziła do komórki, rzeczywiście była w tym mieszkaniu komórka. I wykorzystywała tą komórkę, aby się tam właśnie modlić. Wołała gorliwie, modliła się. Także i za nami, za swoimi uczniami. A kiedy byliśmy na zajęciach, odczuwaliśmy to pomazanie Boże, pod jakim ona usługiwała. I młodzi uczniowie przeżywali nawrócenie, chrzest w Duchu Świętym. I to już pozostało na całe moje życie. Zawsze powiadam, że miałem wspaniałą szkołę biblijną w moim zborze. Od dzieciństwa, a potem przez lata młodości. Pan Jezus całymi dniami był zajęty nauczaniem. Tak więc nie miał czasu na modlitwy w czasie dnia, ale czytamy, że wczesnym rankiem i nocą poświęcał czas na boje modlitewne. A więc wiedział, jaką wagę ma rozmowa z Bogiem. Bo modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem. Rozmowa z naszym Ojcem. Modlił się za swój naród, modlił się o nawrócenie nas wszystkich. Bardzo ważne, żebyśmy w naszym życiu naśladowali Pana Jezusa i nie zapominali zawsze o wykorzystywaniu czasu na modlitwy, na wołanie do Pana, tak aby Bóg nas w naszym życiu prowadził. A teraz zrobimy chwilę przerwy. Poproszę, aby brat Romek dokończył pieśń. Kto pragnie, proszę powstać. I będziemy mogli razem z nim uwielbiać naszego Pana i śpiewać.
Więc po cóż na ten świat przyszedłeś, by cierpieć ból, wylewać łzy? Czyż po to tutaj się znalazłeś, by nie mieć szczęścia ani krzty? Czyż po to tutaj się znalazłeś, by nie mieć szczęścia ani krzty? Lecz wiedz, że jest życie wieczne, z Chrystusem szczęście, pokój tam. Ach, patrz, jak życie Twe jest grzeszne, więc zawróć pierz do niebios bram. Ach, patrz, jak życie Twe jest grzeszne, więc zawróć pierz do niebios bram.
Panu, lecz wiedz, że jest i życie wieczne. Z Chrystusem szczęście, pokój tam. Chwała Panu. Oddajmy oklaski dla naszego Pana. Kontynuując rozważanie życia Samuela, chciałbym o ostatnim, trzecim już okresie jego życia powiedzieć kilka słów. Przyszła starość, czas na odejście z publicznej aktywności. Samuel w starości wyznacza swoich następców. Najpierw swoich synów, którzy niestety nie sprawdzają się. Myślę, że to było poważne rozczarowanie dla Samuela. Jego synowie przez długi okres mogli obserwować swojego ojca, jego uczciwość. Niestety nie wykorzystali właściwie czasu. nie wykorzystali właściwie czasu. Nie nauczyli się uczciwego, bezinteresownego życia i służby dla Pana. Gdy przyszedł okres działalności, zwyciężyła w nich chciwość i przyjmowali łapówki, wykonując funkcję sędziów. Ale ciekawa była reakcja Samuela. Nie taka jak Heliego. Samuel odsunął synów swoich od władzy. Było trudne to przeżycie, ale odsunął, postąpił zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z wolą pańską. Naród zażyczył sobie powołania króla. Ta forma przywództwa nie podobała się Samuelowi, bowiem miał przykre doświadczenia i pragnął zapewne takiej możliwości, aby można było odsuwać szybko od władzy takich przywódców, którzy czynią zło. A król, gdy był powołany, to zazwyczaj dożywotnio i trudno było takiego człowieka odwołać z jego stanowiska. Samuel szuka rady u Pana, modli się. Bóg jednak poleca mu wykonanie propozycji ludu i zostaje powołany król, którym, jak wiecie, został Saul. Tak ogólnie mówiąc, władza królewska w Izraelu nie zawsze była dla tego narodu korzystna. Bowiem niektórzy królowie niestety, ale nie zwracali uwagi na wolę pańską. Chodzili własnymi drogami i odciągali naród od Pana. Naturalnie były wyjątki, jak na przykład król Dawid, także inni królowie, ale Dawida namaścił jeszcze Samuel za Saula, który, jak wiadomo, nie słuchał Pana, nie szedł w życiu swoim według woli Bożej. I król Saul, na pewno znacie całą tą historię opisaną w pierwszej księdze Samuelowej, król Saul chciał zabić swego rywala, Dawida. I był taki dzień, kiedy Dawid uciekł do staruszka, proroka Samuela. I tam się schronił. Saulowi, który już był królem na tronie przez jakiś czas, wydawało się, że zdobył już taką wielką władzę, że jest najsilniejszym w Izraelu. I cóż dla niego znaczy ten bezbronny starzec nieposiadający armii? I kiedy dowiedział się, że Dawid jest u Samuela, ostatecznie przyszedł nawet sam Saul, aby złapać, pochwycić Dawida i zabić go. A ten sędziwy Samuel, bezbronny Samuel, jaką ma broń? Czytamy słowa Samuela, które wypowiadał, ustępując ze stanowiska przywódcy narodu. Pierwsza Samuelowa, 12 rozdział, 23 wiersz. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Chwała Panu, nawet w starości. Wydawało się, że bezsilny. A kiedy Saul zbliża się do miejsca, gdzie zamieszkiwał, przebywał Samuel, kiedy zbliża się, nagle moc Boża dotknęła go, padł na ziemię. rozbroił się sam, odrzucił swoją zbroję i leżąc bez ruchu przez 24 godziny był bezsilny. Naturalnie wykorzystał ten czas Dawid, aby opuścić to miejsce. I przekonał się Saul, że Samuel, nie posiadając armii, nie posiadając broni, jest silniejszy od niego. Chwała Panu. Nasza siła jest w naszym Panu. W Nim mamy moc. Pamiętacie Pan Jezus w Getsemane? Gdy przyszły z Judaszem oddziały uzbrojone, aby go pojmać, posiadał siłę przewyższającą moc swoich przeciwników. I czytamy w Ewangelii Jana, 18 rozdział, chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 6 szczególnie. Czytamy takie słowa od 3 wiersza. Judasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszedł tam z pochodniami, lampami, z bronią przyszedł. Jezus natomiast świadom wszystkiego, co miało go spotkać, wyszedł do nich i zapytał: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus na to: to ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy zatem powiedział im Jezus: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Tu przed nimi, wydawałoby się, bezbronny nauczyciel Jezus stoi. A oni padli na ziemię. Kto to uczynił? Bóg Wszechmogący pokazał im: jesteście bezsilni wobec mojej mocy. Jesteście bezsilni. Znowu Pan Jezus zapytał, kogo szukacie, a oni powtórzyli: Jezusa z Nazaretu. Wtedy Jezus odpowiedział: powiedziałam wam, że to ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym ludziom, a więc uczniom, odejść. Jak widzimy, uzbrojeni przeciwnicy padają przed Panem. Chrystus jednak dobrowolnie oddaje się im. Oddaje się w ich ręce. Wie bowiem, że taka jest wola Ojca, aby oddał swoje życie za grzeszników, za nas. Ale jednak w tej sytuacji Pan pamięta o swoich uczniach i powiada do oprawców: pozwólcie tym ludziom odejść. W ten sposób uwalnia i zachowuje swoich uczniów. Dzisiaj podobnie. Gdy jesteśmy atakowani przez siły ciemności, Pan chroni nas. Pan chroni nas i nie pozwala, abyśmy zostali pokonani przez szatana. On jest naszym obrońcą. I pamięta na każdego z nas. Nie bój się, bracie, siostro, nie bój się. Jesteś pod ochroną najsilniejszego, najpotężniejszego wodza, Jezusa Chrystusa. Widzimy, że Pan dokładnie zna, jaka jest wola Ojca i wie, w jakim czasie jest przeznaczony, aby pójść na Golgotę, aby umierać za nasze grzechy i nieprawości. On dobrowolnie poszedł na krzyż, aby nas odkupić od śmierci wiecznej. I teraz daje nam odpowiedni czas. Każdemu człowiekowi daje odpowiedni czas, abyśmy uwierzyli w Niego i abyśmy Go przyjęli jako osobistego Zbawiciela. Teraz jest czas dla nienawróconych, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, oddać swoje życie pod Jego opiekę. To jest ten dobry czas. Teraz jest ten dobry czas dla nawróconych, aby wiernie kroczyć drogą Pańską, która prowadzi do życia wiecznego. Naśladujmy naszego Pana. Wykorzystujmy czas na wykonywanie woli Bożej w każdej chwili naszego życia. Przyjdzie chwila, gdy spotkamy Go i będziemy z Nim na zawsze w Jego chwale. Chwała Panu. To jest nasza przyszłość. Będziemy z Nim na zawsze. A ci, którzy nie oddali jeszcze swojego serca Jezusowi, dzisiaj, nawet tu, gdy jesteś, a jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jest ten odpowiedni czas, odpowiednia chwila, że możesz to uczynić. Będziemy się modlić. Możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu: Panie, teraz weź moje życie i uczyń mnie własnością swoją. Chcę być Twój, chcę naśladować Ciebie, chcę być pod Twoją opieką przez całe moje życie i chcę być z Tobą w wieczności. On to uczyni. Jezus jest z nami. Chwała Panu. Jezus jest z nami.